jesteście przez ten stawień.
Witam was bardzo serdecznie, Paweł Chojecki z tej strony, tym razem w trudniejszej roli prowadzącego, a moimi gośćmi są prosto z Tajwanu pani redaktor Hanna Shen. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam. Tam w nowej roli.
I prosto z Krosna, czyli teren bardzo ważny, graniczny region z Ukrainą, podobnie jak Lubelszczyzna, redaktor Cezary Kłosowicz. Witam cię, Czarku.
Dzień dobry.
Wiemy, że na bieżąco transmitowane jest wystąpienie ministra Macierewicza.
Przed chwilą się skończyło. Pytania się okazały bardzo krótkie.
Aha, czyli nie było pytań. Myślałem, że ciągle jest piłka w grze. Jeśli się skończyło, a Czarek był właśnie specjalnie dedykowany, żeby wszystkiego wysłuchać. Stąd pierwsze pytanie do ciebie, Czarku. Czego nowego dowiedziałeś się, czego do tej pory opinia publiczna w Polsce nie wiedziała, jeśli chodzi o wystąpienie ministra Macierewicza i podkomisji smoleńskiej?
Taka podstawowa różnica, którą podał pan Macierewicz między tym raportem technicznym, jaki już dość długi czas temu poznaliśmy, a tym ostatecznym, to to, że wcześniej hipoteza o wybuchu termobarycznym była tylko tezą, natomiast teraz już badania dały pewność, że był to wybuch termobaryczny. Antoni Macierewicz przedstawił wersję o dwóch wybuchach, najpierw w lewym skrzydle, a później w centropłacie, podobną jak już podawana wcześniej. Przedstawiono nagrania, które według podkomisji ekspertów podkomisji przedstawiają dźwięk wybuchu tego w lewym skrzydle pierwszego. Jak powiedział Antoni Macierewicz, było to ponad 100, kiedy samolot znajdował się ponad 100 metrów przed brzozą, która z kolei według wersji rosyjskiej i Jerzego Millera, komisji Jerzego Millera, miała spowodować katastrofę. Podano oczywiście badania, które pokazały obecność materiałów wybuchowych, to było już znane od lat, i to, że w trakcie kontroli przed lotem BOR nie stwierdził śladów materiałów wybuchowych wewnątrz samolotu, także musiały się znajdować gdzieś, nie mogły być jakby w tych częściach wcześniej, musiały się tam dostać, jak tłumaczył Antoni Macierewicz, prawdopodobnie ukryte w miejscach zamkniętych samolotu, prawdopodobnie podczas tego remontu w Rosji. Natomiast tu komisja nie odpowiada jednoznacznie, jak się dostały te materiały, czy kto je podłożył, bo nie to był cel komisji, ale to ma być badanie służb, policji, prokuratury, jak rozumiem. Też Antoni Macierewicz powiedział, że mają zeznania około 200 świadków, z których wielu potwierdziło, że słyszało lub widziało eksplozję. Co najmniej 20 mówiło o co najmniej dwóch eksplozjach. No te loki powybuchowe, to wszystko było wcześniej też w raporcie technicznym wywinięte. Poszycie to górne dachu, które Rosjanie później 11 kwietnia 2010 roku szlifierką i nożycami odcięli i pocięli na kawałki, niszcząc dowody. Jeszcze rozmieszczenie ciał, sposób zniszczeń, wszystko ma wskazywać właśnie na zniszczenie eksplozją, a nie w taki sposób, jak to podawali Rosjanie, komisja Anodiny i za nimi raport Jerzego Millera. Także porównanie symulacji z rozmieszczeniem szczątków ma to udowadniać. cały raport liczy ponad 300 stron i 10 tysięcy stron załączników, tak powiedział Antoni Macierewicz, podał adres, pod którym miał być ten raport, natomiast przed rozpoczęciem programu jeszcze go tam nie znalazłem na stronie podkomisji, albo zaszła jakaś pomyłka i jest umieszczony gdzie indziej, albo ktoś jeszcze ze współpracowników Antoniego Macierewicza nie dopilnował i go nie upublicznił, nie wiem co się stało. Zalecenia na koniec były profilaktyczne co do kolejnych podróży, sprawdzania samolotów, przetargów i remontów, no takie dość oczywiste. Natomiast to, co by było najbardziej ciekawe, to Antoni Macierewicz powiedział, że ten raport może i powinien stanowić podstawę do podjęcia działań na arenie międzynarodowej, na przykład przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. To chyba takie najbardziej konkretna rzecz, która by miała nastąpić po publikacji tego raportu. Powiedział też, odpowiadając na pytania, że wnioski do prokuratury we wszystkich sprawach zostały złożone, poczynając od 2017 roku, kiedy sam on osobiście złożył wniosek dotyczący Donalda Tuska i zdrady dyplomatycznej. No, tyle dowiedzieliśmy się tak w skrócie z tej prezentacji. Na pytania odpowiadał Antoni Macierewicz krótko, dziennikarze krótko i dość złośliwie. Na taki ma widać styl, szczególnie wobec dziennikarzy TVN-u. Co jeszcze powiedział, odpowiadając na pytania, to że dźwięki TAVS, systemu TAVS, jak rozumiem chodzi o to Terrain Ahead, ostrzegające przed zderzeniem z ziemią, nie miały związku z lotem, ponieważ system TAVS nie miał planów lotniska Smoleńsk-Sewiernej, więc jak rozumiem z tego powodu piloci nie brali pod uwagę. I na koniec jeszcze Antoni Macierewicz powiedział, że no po zapoznaniu się z raportem, kiedy dziennikarze za miesiąc no będą się mogli mniej więcej zapoznać z tym raportem, to następne spotkanie z odpowiedziami na kolejne, dokładniejsze pytania zorganizuje.
Dziękuję bardzo. Czarku, jeszcze tylko rozszyfrujmy to takie tajemnicze określenie, wybuch termobaryczny, nie? To tak ja rozumiem, że chodzi o normalny wybuch, tak jak materiały wybuchowe wybuchają, czyli że jest temperatura i ciśnienie. Czy też jest jakieś inne znaczenie?
Nie, to jest kwestia specjalnego rodzaju ładunku wybuchowego, który... No, nazywa się go też bombą paliwowo-powietrzną na przykład. Także no tutaj jest kwestia, jaki rodzaj ładunku wybuchowego został użyty. Niektórzy nazywają go też bombą próżniową. Widzieliśmy, że teraz Rosjanie używają takiej amunicji czy takich bomb w ataku na Ukrainę.
Czyli podsumowując, mamy wybuch, mamy zamach i do tego wczoraj i wcześniej Jarosław Kaczyński jednoznacznie określił Rosję jako sprawcę zamachu. I teraz pytanie do pani redaktor. Wiemy o tym od dawna. Ten raport jest chyba już przynajmniej 2 lata w dyspozycji PiS-u. Dlaczego dopiero teraz upublicznienie? Dlaczego PiS czekało z powiedzeniem prawdy o Smoleńsku?
Znaczy no z tym upublicznieniem, no poczekajmy, bo go nie ma, bo dana została strona, na której nie ma żadnego raportu. W telewizji polskiej zaraz po tej relacji mówiono, można sobie zajrzeć i zobaczyć ten raport. I dziennikarze się wypowiadają na temat czegoś, czego w ogóle nie ma. Znaczy ja przyznam szczerze, że jestem zdumiona tym, co zobaczyłam. Nie wiem, może za długo mieszkam na Tajwanie, który trochę inaczej działa, no ale przyznam się szczerze, większość rzeczy, o których powiedział Macierewicz, to już wcześniej o tym mówił w mediach, czy na różnego rodzaju konferencjach, czy na komisjach. Nawet o tych wybuchach termobarycznych była mowa. Więc tutaj nie ma nic specjalnie odkrywczego, nowego. Czegoś, co nie można byłoby już opublikować dużo, dużo wcześniej. Jak się robi takie konferencje, to przed konferencją już na konkretnej stronie internetowej jest cały raport, żeby dziennikarze z Polski i zagranicy mogli tam wejść, więc przynajmniej w jednym języku obcym, czyli angielskim. No a tu wszystko jest do góry nogami, także No, mówimy o czymś, właściwie o takiej historii, która się już ciągnie od wielu lat. To znaczy, no, co chwila coś za chwilę zobaczymy albo usłyszymy. Także no, ja nie widzę tu jakiejś wielkiej zmiany, przyznam się szczerze. Ta konferencja nie była czymś odkrywczym. Odkrywczym byłaby przynajmniej wtedy, gdyby mogła zajrzeć w tej chwili do raportu. Także ja przyznam się szczerze, że jestem zdumiona.
Ja już wcześniej wyrażałem zaniepokojenie, że Jarosław Kaczyński po tym, jak wcześniej prezydent Zełenski nawiązał do winy rosyjskiej i do zamachu smoleńskiego, wcześniej eksperci międzynarodowi zaczęli ten temat znowu przypominać, a Jarosław Kaczyński powiedział, że dopiero wtedy, tam już nie pamiętam, czy to było, no około 20 dni później dopiero zostanie wszystko objawione, choć jak już wiemy, tu nic nowego nie nastąpiło, wszystkie te dokumenty, badania, wyniki mamy już nie od tamtych 20 dni, tylko od ponad 2 lat. Stąd pytanie do was, czy to, co zostało tu przedstawione, co wczoraj też i arcybiskup Jędraszewski też włączył się w tę sprawę. I to dobrze, nie? To, żeby nie było, że uważam, że Kościół nie powinien się włączać do polityki. Wręcz przeciwnie, cieszę się, że tutaj duchowni katolicy troszeczkę inaczej niż Watykan, bo już biskup Jędraszewski mówi o Rosji, o Rosjanach. Tu nie ma takiego jakiegoś, jak to Franciszek mówi, że wszyscy jesteśmy winni i tak dalej. Ale czy to nie wygląda na zrobienie tych wszystkich wydarzeń tylko na użytek wewnętrzny, tylko na użytek kampanii, ewentualnej kampanii wyborczej czy wzrostu notowania PiS, a nie przełoży to się na śledztwo międzynarodowe, na reperkusje w stronę Rosji, jak uważacie?
Znaczy, co nowego to były te zalecenia profilaktyczne, jak to nazwano i wymieniono. Ja mam nadzieję, że to nie są wszystkie, bo tego było bardzo mało, strasznie mało. Oczywiście może było po 2 latach już, nawet po roku od katastrofy, od zamachu opublikować, no ale mamy po 12 latach od katastrofy, od zamachu dowiadujemy się, że należy sprawdzić apteczkę czy aptekę techniczną. No, tam pan Macierewicz wyjaśniał, co to jest. W każdym bądź razie no, to też według mnie jest niepojęte. Znaczy, ja uważam, że jeżeli ktoś dziś mówi, że będzie jakieś śledztwo międzynarodowe, że z tym można iść do Europejskiego Trybunału, a jednocześnie nie publikuje dokumentu, nie ma tego dokumentu już dziś, na teraz, na godzinę, kiedy rozpoczęła się ta konferencja w języku angielskim, to ja nie liczę na to, że rzeczywiście chodzi tu o to wyjaśnienie tej sprawy. Być może Kaczyński rzeczywiście po tym, jak prezydent Ukrainy poruszył ten temat, poczuł, że to jest dobry moment, bo rzeczywiście moment jest dobry do tego, żeby tę sprawę umiędzynarodowić, i też wydaje mi się, że nastawienie byłoby do tego inne. Rzeczywiście podejrzewam, że wcześniej ani Niemcom, ani Francuzom niespecjalnie na tym zależało. Teraz też może nie, ale no już trudniej byłoby to odrzucić, więc moment jest idealny. Sposób tego, jaki jest przeprowadzony, według mnie, no to jest właśnie, aby do tego nie doszło. No tak się robi, tak się tylko partaczy. Albo się robi to, bo się jest partaczem, albo się robi, bo się nie chce prawdziwego celu osiągnąć.
Redaktor Kłosowicz, czy z tego szczególnie zakończenia konferencji, gdzie jakieś złośliwości zostały wymienione tylko w bardzo krótki sposób, oceniasz, biorąc pod uwagę też ten fakt, że te dane wszystkie są znane od lat, że to jest na użytek wewnętrzny, czy też będą z tego reperkusje międzynarodowe?
Jedyną tak naprawdę nową rzeczą, no to jest to wezwanie do międzynarodowego śledztwa, tak no, rozumiem, poważne, choć przez Antoniego Macierewicza nie w tak stanowczy sposób formułowane. No, przede wszystkim no, na razie przynajmniej nie widzę, no bo tu powinien być w takiej sytuacji przedstawiciel rządu, czy sam Jarosław Kaczyński, czy ktoś, który już wypowiedział, że tak będzie.
Przepraszam, przedstawiciel MSZ-u powinien być. Powinniśmy się dowiedzieć, jak dyplomacja, jakie kroki podejmie, żeby to rzeczywiście było umiędzynarodowione. Żeby to było śledztwo międzynarodowe. No, to powinno tak wyglądać.
Być tak. Może PiS to jakoś rozplanował na, nie wiem, na więcej dni, nie wiem, jakie mają plany. Tak, na pewno no, sama decyzja o tym, żeby teraz to upublicznić, no, to jest ewidentnie decyzją polityczną, a nie praktyczną, no bo raport jest gotowy. No, oficjalnie co najmniej gotowy i podpisany od sierpnia miały się z nim, no tam się tłumaczono, że mają się z nim zapoznać rodziny, a dopiero potem wszyscy, no to zupełnie jakiś powód zastępczy moim zdaniem. No wcześniej te wszystkie rzeczy jakiś czas leżały bez podpisu, bo pandemia i tak dalej, te różne wymówki. Także no ktoś zdecydował, żeby to teraz zrobić, no na pewno w jakimś celu. Mam nadzieję, że faktycznie w celu tego, żeby było to międzynarodowe śledztwo i faktycznie, żeby to śledztwo też w Polsce w końcu ruszyło i doszło do końca i wskazało winnych. Natomiast nie można wykluczyć, że szczególnie patrząc na to, jak to się działo wszystko w przeszłości, że to będzie tylko posłuży, no nie wiem, wygraniu wyborów kolejnych przez PiS w sposób jakiś miażdżący, bo całkiem przesuniem tu sympatię, no zresztą też sondaże pokazują, że trochę ta opinia publiczna bardziej się skłania ku tej wersji zamachu w Polsce niż wcześniej i nie wyniknie z tego nic praktycznego. No, ja do Antoniego Macierewicza mam zaufanie, delikatnie mówiąc, ograniczone już przez te wszystkie lata. To jak to robi, też to jak traktuje dziennikarzy, no nawet może tego TVN-u nie lubić, no ale pytania zadawali jakieś tam, na które trzeba było dokładnie i wyczerpująco odpowiedzieć. Tam była, zaprosił tych wszystkich ekspertów z komisji, kilkanaście osób, no wypowiadały się chyba dwie oprócz niego. No, jak już tam wszyscy przyszli, siedli, no to powinni te wszystkie rzeczy po kolei powyjaśniać. No tak myślę, że tak to powinno być robione, jeśli byśmy chcieli faktycznie przedstawiać wyjaśnienia.
A kto transmitował to wystąpienie Macierewicza?
Ja to na TVP Info widziałem, a innych telewizji nie wiem, nie przełączałem. No Polskie Radio też na pewno transmitowało. A nie przełączałem kanałów w trakcie, żeby sprawdzać.
Mam propozycję, żebyśmy teraz dowiedzieli się, co Warszawska Ulica wczoraj mówiła po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. Stąd zaprosimy klub Idź Pod Prąd Warszawa. Mateusz Wojnar, czy słyszysz nas, Mateuszu?
Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, słyszę bardzo
witamy
dobrze.
Witamy cię bardzo serdecznie. Ty byłeś wczoraj na Nowym Świecie, w Warszawie, w tych okolicach. Co można było zobaczyć i usłyszeć w czasie obchodów kolejnej rocznicy zamachu smoleńskiego, jak już dzisiaj możemy oficjalnie mówić?
Było nas tam kilka osób z klubu Warszawa, także rozmawialiśmy z ludźmi zarówno przed zgromadzonymi pod sceną, na której przemawiał Jarosław Kaczyński, zarówno przed przemówieniem, jak i po przemówieniu. Jeżeli chodzi o takie głosy i myśli przed przemówieniem, no to ludzie raczej nie spodziewali się czegoś specjalnego. Widać, że są tacy przemęczeni tym ciągłym przedłużaniem się właśnie tymi wyjaśnieniami, tym ciągłym spychaniem dat na później, a były to osoby tam na miejscu mocno zaangażowane w sprawę smoleńską, uczestnicy zapewne wielu miesięcznic, więc generalnie to rozczarowanie, że nikt nie chce dochodzić prawdy. Były też słowa mówiące o tym, że być może nie mamy całego materiału dowodowego, nie mamy wraku, dlatego to wszystko się tak ciągnie i nie ma możliwości dojścia do prawdy. Natomiast po przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego większość osób, w zasadzie wszyscy, których pytaliśmy, dla nich jest to oczywiste, czy było oczywiste od początku, że był to zamach i powiedzenie tego było jak najbardziej przez Jarosława Kaczyńskiego jak najbardziej potrzebne, aczkolwiek no, większość z tych osób jednak nie spodziewała się, że Jarosław Kaczyński powie to właśnie w tym momencie. Pytaliśmy też, czy winni zostaną w jakiś sposób ukarani, osądzeni. No to tutaj osoby wskazywały, że przy tych sądach jest to niemożliwe i raczej nie ma co liczyć na to, że ktokolwiek zostanie skazany czy w jakiś sposób osądzony. Nie wiedzą też ludzie nie mają tutaj pomysłu, jak potoczą się dalsze losy tej sprawy. No wskazywali, że powinny być podjęte jakieś dodatkowe kroki, aczkolwiek raczej tutaj osoby tam zgromadzone w tym miejscu mówiły, że nie ma co liczyć na wsparcie Zachodu w tej sprawie w tym momencie.
Czy sam fakt, że dzisiaj Antoni Macierewicz praktycznie sam tylko z przedstawicielami podkomisji prowadzi tę konferencję prasową, Jarosław Kaczyński tylko no, tradycyjne przemówienie, nie ma głosu premiera, nie ma głosu MSZ-u, nie ma żadnego stanowiska dyplomatycznego, czy to według pani redaktor jest dowód na rozbicie PiS-u w sprawie Smoleńska i na takie tylko, można powiedzieć, medialne rozegranie tej sprawy przez tę część PiS-u związaną z ministrem Macierewiczem?
Tak, ja myślę, że jest rozbicie. To rozbicie wynika, jest na różne grupy. Znaczy na pewno jest grupa, która uważa, że tej sprawy już nie należy poruszać, ale na pewno też jest taka grupa, która wydaje się, która twierdzi, że Antoni Macierewicz na tym tej misji nie sprostał i po prostu nie chcą się występować obok niego. Przewidzieli, że no może tutaj być kompromitacja. No i ona jest. No przecież teraz na pewno ludzie, opozycja czy ta strona, która no, cały czas atakuje, wręcz wyśmiewa się z zamachu smoleńskiego, no to może wyciągać właśnie takie sprawy, jak chociażby ta raportu, prawda? No, mówi się, że jest, niby go nie ma, tu w TVP mówią, że jest, że można czytać. Tam pod koniec konferencji zdaje się Macierewicz powiedział coś takiego, że w ciągu miesiąca będziecie się mogli państwo zapoznać z raportem. Czyli na raz mówi co innego, potem mówi, że tu miesiąc jakiś.
Mówił, że kolejne pytania wtedy odpowiedzi dziennikarzy, kiedy się zapoznają z raportem. Ja teraz widzę, że się pojawił przed chwilą na tej stronie, którą podał Macierewicz w tej chwili dopiero.
No właśnie. No to
i
ile
tylko
to
w języku polskim, Czarek?
No z tego, co widzę, to tak, jeszcze ściągam.
A raport jest, tak, jest raport. Tak, rzeczywiście jest. Tak, tylko w języku polskim jest na razie. No to, no to wszystko pokazuje, jak to wygląda. No teraz trzeba usiąść i czytać. No, dziennikarze powinni przynajmniej przyjść przygotowani, także dziennikarze zagraniczni. Jak mówię, myślę, że są różne podziały. Jedni są rzeczywiście tacy, którzy tego tematu nie chcą ruszać. Inni są tacy, którzy uważają, że no z Antonim Macierewiczem na czele przy wyjaśnianiu tej sprawy to będzie tylko jeszcze większa kompromitacja. A wydaje mi się, no, że ogólnie tak poczuł PiS, że ten temat można rzucić przy kwestii napaści rosyjskiej na Ukrainę i może coś z tego wyjdzie. No, tylko, że przy takiej byle jakości, no niestety na pewno nic nie wyjdzie.
To w piłce nożnej takie zagranie się nazywa na aferę. I właśnie, a nuż coś z tego wyniknie. Mateusz, jeśli jeszcze jesteś z nami, to zapytam cię, czy oprócz tego takiego no troszeczkę, powiedzmy, zniechęcenia, jeśli chodzi o możliwość dojścia do prawdy i ukarania winnych, czy ktoś, z kim rozmawialiście tam w Warszawie, przekazywał jakieś konkretne oczekiwania, co Polska powinna zrobić, gdyby była wolnym, suwerennym państwem, jak to powinno się teraz dalej potoczyć?
No niestety takich wyraźnych głosów nie było. Jedna osoba może wskazała, że powinny zostać podjęte jakieś międzynarodowe kroki, ale tak jak wspomniałem, raczej przebijało to, że no dalej nic nie da się zrobić i albo prawdopodobnie nic nie zostanie, jakby dalszego ciągu konkretnego tej sprawy nie będzie. Także takie były. No takie były nastroje wśród tych osób tam zgromadzonych.
Przecież gdyby tę sprawę chciano naprawdę umiędzynarodowić, to przed tą konferencją do Polski przyjechało wielu polityków zagranicznych. Każdy z nich powinien wyjechać z angielską wersją tego raportu.
Czy w takim razie, to świadczy o tym, że na Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość wywierane są naciski zagraniczne, że oni to tylko na tym poletku wewnętrzno-rocznicowym rozgrywają, a na przykład nie dostał tego raportu prezydent Biden czy inni przywódcy, czy też to jest zła wola Kaczyńskiego?
No jeżeli nie ma w tej chwili wersji angielskiej, to ja nie wierzę, że ona, że dostał, że ci politycy dostali. Według mnie Kaczyński być może rzeczywiście uwierzył, nawet tego wczorajsze przemówienie, bardzo dobre według mnie, i to takie wezwanie właśnie do Europy, żeby powiedzieć się po stronie Ukrainy, mocno wesprzeć, a jednocześnie wyjaśnienie właśnie sprawy zamachu smoleńskiego. Także to było bardzo dobre. I być, akurat nie uważam, że on tutaj tego nie chce zrobić. On być może widzi tą bezradność z jednej strony w Polsce, a z drugiej strony no, świata, który nie jest zainteresowany, nie był do tej pory zainteresowany tą sprawą. Także wydaje mi się, że on się raczej z tym boryka. Nie przepisywałabym mu tego, że być może na niego są jakieś naciski. Nie wydaje mi się, nie wierzę w to. Ale no, jak mówię, nie widzę szansy. Przy takim wykonaniu nie ma szansy, żeby ta sprawa była umiędzynarodowiona. Już przy sprawie Skrypala to można było zupełnie inaczej rozegrać. No, nie zrobiliśmy tego. No, teraz jest sytuacja, to okropnie brzmi, ale dużo lepsza, jeżeli chodzi o jak gdyby umiędzynarodowienie tej sprawy. I no, wszystko to jest tragicznie, to wygląda tragicznie. No, konferencja, która jest za długa przede wszystkim, za dużo rzeczy, powinna być jedna rzecz taka mocna, potem od razu link do raportu, coś po języku angielskim, zaproszenie zagranicznych dziennikarzy, powiedzenie właśnie, jakim politykom te raporty zostały już przekazane, no to wtedy miałoby to sens i można by było oczekiwać, że ta sprawa będzie miała dalszy ciąg. Według mnie w tej chwili no, większość polityków PiS traktuje to tak, no rzeczywiście można do tą sprawą coś tutaj ugrać. To politycznie może być wykorzystane. Nie wierzę, że tak myśli Kaczyński, ale większość pewnie tak myśli.
Mateusz, bardzo ci podziękuję za to świadectwo, co działo się wczoraj w Warszawie. Pozdrawiamy wszystkich klubowiczów, szczególnie klub Idź Pod Prąd Warszawa. Do zobaczenia.
Również dziękuję, do zobaczenia.
Jeszcze pytanie do redaktora Kłosowicza. Jak ty, patrząc na sytuację międzynarodową, szczególnie na wojnę, gdzie dzielni żołnierze i politycy, cała ludność Ukrainy no, stawia czoła agresji rosyjskiej, jak myślisz, jak Polska powinna w tym momencie włączyć do sprawy zbrodni Putina zbrodnię smoleńską?
No tu prezydent Ukrainy oczywiście to tę sprawę poruszył, więc no, można było to też wykorzystać. I no, absolutnie ta sprawa już dawno powinna być przed tymi międzynarodowymi sądami. Można zobaczyć, jak ze sprawą zestrzelenia samolotu sobie na przykład radziła Holandia z innymi krajami. Oczywiście łatwiejszą miała trochę sytuację pod względem badania, no bo to było na terenie Ukrainy, która udostępniła to do badań w przeciwieństwie do Rosji w naszym przypadku, no ale u nas to było dużo dłużej. To wszystko powinno być we wszystkich mediach od dawna. To powinno być oczywiście w tych wersjach językowych, tak jak pani redaktor mówiła, ten raport, to no nie teraz, tylko no powiedzmy, że najpóźniej 10 sierpnia taką ma datę tenże raport. No ale powiedzmy, że teraz, wykorzystując tę sytuację na Ukrainie, wojnę Rosji wypowiedzianą, nawet nie wypowiedzianą, ale wydaną Ukrainie, trzeba wskazywać jasno, głośno, wszędzie, przez wszystkie instytucje państwa polskiego, jak to jest, no jeśli ktoś tam może nie wierzył wcześniej, że to mogło się stać, no to teraz myślę, że nie będzie miał problemu z uwierzeniem w to, no chociażby to, że tych ładunków termobarycznych kiedyś tam niektórzy się z tego, to nawet pan Macierewicz mówił, że niektórzy się śmiali, kiedy to mówiono, a teraz widzą, że takich się właśnie używa. Natomiast powinno być absolutnie to bardzo głośno przedstawiane we wszystkich instytucjach międzynarodowych możliwych, ONZ, przecież NATO i tak dalej, pokazywane, że ten atak, skoro to był zamach rosyjski, tak mówi pan Macierewicz, no to to był etap na jakimś działań Putina w zdobywaniu całej Europy, że to następne podobne rzeczy mogą się dziać. No, nic takiego za bardzo nie widzę. No, tam się mówi o tym w rocznicę i tu pan Macierewicz jako przewodniczący podkomisji trochę mówi, no trochę media tamte związane z PiS-em teraz to nagłaśniają, ale to jest, nie wiem, jakieś takie, no jak tak nie przystaje do powagi sytuacji, do tego, jak z jaką siłą to powinno być robione, no że aż, no nawet jak ktoś tego słucha, czy nawet z zagranicy, no to trudno mu uwierzyć, no ktoś mówi, był zamach, a to tak, no to do czego się nic nie robicie z tym, czego nic się nie dzieje, to, no to jak?
Rosyjski węgiel takie... jedzie do Polski, rosyjska ropa, gaz, przedstawicielstwo, znaczy ambasada, wszystko funkcjonuje jak gdyby nigdy nic i to od wielu lat. To jest rzeczywiście ogromny znak zapytania. Jeśli Jarosław Kaczyński...
Jest taki dysonans między tym, co twierdzą, a tym, co robią, no że trudno się spodziewać jakiejś reakcji czyjejkolwiek, którą i tak pewnie nie byłoby łatwo uzyskać, nawet gdyby tak na pełną parą się tą sprawą zająć. Myślę, że mogłoby też do opinii publicznej teraz przemówić takie porównanie, no jak byście reagowali, gdyby teraz nie wiem, sprawę ataku w Kramatorsku czy tych zbrodni rosyjskich miała badać rosyjska komisja, tak jak było z katastrofą smoleńską.
Także absolutnie wielkie rozczarowanie, zarówno jeśli chodzi o polskich wspólników Putina, bo przecież do tego zamachu potrzebna była współpraca czynników wojskowych i politycznych po polskiej stronie. Tu nie ma żadnych konsekwencji, nie ma żadnych konkretnych zarzutów, nie ma wskazania winnych. No, brak rozegrania tego właściwie na arenie międzynarodowej to już od lat podnosimy. Przypominam, że jakoś środowisko Idź Pod Prąd, zorganizowaliśmy petycję zaraz na początku urzędowania prezydenta Trumpa właśnie, żeby on swoim patronatem objął śledztwo międzynarodowe. PiS nie wsparło w sposób znaczący tam gdzieś jakiś mały programik, parę zdań tej petycji, chociaż zebraliśmy, tam zabrakło chyba 1000 do tych 100 000 podpisów, niecałego 1800, o ile dobrze pamiętam, czy 900.
Macierewicz mówi tylko, że złożył wniosek dotyczący Donalda Tuska, zdrady dyplomatycznej 5 lat temu. No od tej pory nic więcej. No tam jakieś inne wnioski podobno do prokuratury. No nie wiem, co ta prokuratura,
no przecież prokuratura
robi. Dlaczego
jest...
nie ma listów gończych za wszystkimi sprawcami, za Władimirem Putinem, który już dawno powinien mieć międzynarodowe listy gończe z wielu powodów, no i z tego też.
Przypominamy, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie Platforma i PSL. Prawo i Sprawiedliwość ma pełną kontrolę nad prokuraturą, także no to pytania praktycznie retoryczne i tu jest bardzo trudna odpowiedź. Przejdę teraz troszeczkę do polityki międzynarodowej i związków z Chinami. Jak to jest, pani redaktor, że Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński wiedzą, że to był zamach praktycznie od początku. Wiedzą, że Chiny współdziałają ze zbrodniarzami, czyli z komunistyczną, no tam, z Rosją putinowską. I jednocześnie ekipa Prawa i Sprawiedliwości rozwija bardzo bliskie relacje ze wspólnikami Putina. Jeśli to nie jest zdrada, nie? No bo jakaś najbardziej taka oczywista, nasuwająca się tu rozwiązanie tej zagadki, to że PiS jest tylko pozerantem i w rzeczywistości współpracuje ze stroną komunistyczną. No ale odłóżmy na bok tę możliwą odpowiedź. Czy znajduje pani redaktor jakiś sposób połączenia tych działań? Tu zbrodniarz Putin i Rosja, tu można powiedzieć wspólnik Putina Xi Jinping, a Polska, głównie w osobie prezydenta Dudy, rozwija przyjaźń ze wspólnikami zbrodniarza.
To znaczy, no ja myślę, że jest po prostu bardzo silna grupa w PiS-ie polityków i jakichś doradców, którzy kreują no, fałszywy obraz Chin i oni mają najsilniejszy głos i mają większość i nikt już tego, nikt już nie panuje, nie analizuje tego. No, z drugiej strony też są niezbyt lotni politycy, tacy jak Suski, którzy po prostu, no Pekin wykorzystał to, że być może no, można troszkę połechtać jego ego i go zaczął zapraszać i mówił mu, że może odegrać jakąś ważną rolę. I oni też byli takimi tubami komunistycznej partii, opowiadali różnego rodzaju głupoty na temat Chin. No myślę, że jak mówię, jest na pewno część polityków, część ludzi skupiona wokół PiS-ie, która po prostu widzi interes w tym i sprzedaje fałszywy obraz. Część być może są tacy ludzie, którzy są w coś uwikłani, być może jest to jakaś agentura, lobbyści. No na pewno taki element też jest. I do tego dochodzi no, głupota zwykła ich. No, wiele elementów, które powoduje, że nie mamy dobrej polityki wobec Chin. Cały czas bardzo mocne wpływy ludzi takich, jak których bardzo dużo mówimy, jak Góralczyk. Przecież on jest cały czas jakimś takim guru, który występuje w różnych mediach. Jeszcze niedawno go można było, ostatnio nie widziałam, ale no jeszcze jakieś 2-3 miesiące temu był w mediach publicznych także. Także chodzi i po TVN-ie i po mediach publicznych. I on jak gdyby też taki on wyrabia tę opinię. A od z Pałacu Prezydenckiego słyszymy, że no cały czas liczymy na to, że Chiny będą to jakimś mediatorem i rozwiążą tę wojnę, że jakoś wpłyną na Rosję. Słyszymy to w momencie, kiedy Chiny podejmują decyzje, które jasno pokazują, że są po stronie Rosji.
No właśnie, tutaj wypowiedź pana Kumocha, który za ten kierunek polityki międzynarodowej Pałacu Prezydenckiego odpowiada. On jeszcze kilka dni temu zapewniał, że oczekujemy, że tu Polska rzekomo, przynajmniej no, ekipa Dudy, oczekują, że Chiny właśnie tak tam zaingerują, tu zaproszą Putina, on nie będzie mógł odmówić, tak przyjedzie i pokój zawrze i już będzie świetlana przyszłość na wieki wieków. Amen, nie? Czy oni są kretynami, czy zdrajcami, pani redaktor? Bo ja nie mogę sobie z tym poradzić.
Kilka godzin po tej wypowiedzi Kumocha, w czasie głosowania w ONZ-cie, Chiny głosują przeciwko zawieszeniu Rosji w Radzie Praw Człowieka, czyli no, głosują na korzyść Rosji. No, zupełnie nie tak, jakby my byśmy chcieli. Także no, widać, że no, ja myślę, że jedno i drugie. Są tacy, którzy rzeczywiście zdradzili i są tacy, którzy są po prostu głupi. Znaczy polityka wobec Chin okazała się tematem dla nas nie do ogarnięcia. Ludzie, którzy od lat, a to w dużym stopniu wynika też z tego, że ludzie, którzy na początku mówili o tym, jak niebezpieczne są Chiny, po prostu zostali ośmieszeni, odsunięci i teraz zostało takie byle co albo jakaś agentura.
No, w Europie Zachodniej pojawiają się już głosy, że trzeba zrewidować całą politykę Unii Europejskiej w stosunku do komunistycznych Chin. Tu właśnie niedawny głos profesor politologii Madeleine Rezende, która mówi, że do tej pory charakter tych związków był merkantylny, czyli że Europa, Niemcy chciały korzyść osiągnąć, zamykając oczy na zbrodnie wewnętrzne i zewnętrzne komunistów i że teraz to musi się zmienić, że to, co zrobiły Chiny, popierając Rosję i te zbrodnie na Ukrainie, że to musi zrewidować całą politykę Unii Europejskiej. Czy myśli pani redaktor, że to jest tylko głos intelektualistki, politolog, czy też jest to jakiś rzeczywiście nowy wektor w polityce Unii Europejskiej?
To znaczy, dobrze, że to pada z Portugalii, to jest portugalska naukowiec, to jest kraj, który także bardzo mocno uwikłany jest w interesy chińskie, w bardzo mocne wpływy chińskie, więc widać, że tam jest też jakieś przebudzenie. Oby więcej takich głosów, ale no ja, no myślę, że widzimy taką zmianę. Znaczy widzimy, że Europa jakieś tam ostrzeżenia pod względem Chin wysuwa, ale myślę, że to dlatego, że nabrały, że bardzo mocny jest głos mniejszych państw, Litwy, Estonii, Łotwy, które no rzeczywiście walczą o to, żeby Chiny także były no właśnie zaliczane do tego jako wspólnik tego barbarzyństwa Rosji, o czym mówi ta właśnie ta pani naukowiec. Oni to cały czas przypominają. Już im raz się udało zamrozić tę umowę. Merkel parła jeszcze ze swoich rządów w ostatnich dokładnie tygodniach do tego doprowadziła, że wprowadzono taką umowę o inwestycjach pomiędzy Chinami a Unią Europejską. I to właśnie kraje bałtyckie doprowadziły do tego, że ją zamrożono. Więc jak gdyby te kraje uwierzyły w swoją siłę i działanie i one tutaj zaczynają działać także w temacie chińskim. Więc w tych krajach będę upatruję jakąś szansę na to, że będzie zmiana. Nie tym, że raptem Niemcy zmienią swoje nastawienie, czy Francja zmieni swoje nastawienie. Być może do tego dołączy także Portugalia. Być może widzimy, że tam Włosi troszeczkę też zaczynają na ten temat mówić. No na razie w Polsce nie widać żadnych kroków. Ale jeżeli chodzi o samą Unię, to nie bardzo wierzę, że instytucje unijne. No dziś jest wiadomość, że właśnie odbyło się takie spotkanie internetowe pomiędzy prezesem Naczelnego Sądu Ludowego Chin Komunistycznych a prezesem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo oni chcieli sobie tak porozmawiać, bo taka współpraca sądowa pomiędzy Chinami a Unią Europejską jest potrzebna, żeby promować praworządność. No przecież to jest śmieszne, jeżeli mówi się o jakiejś praworządności w temacie chińskim. I to mniej więcej ta decyzja o tym spotkaniu w temacie praworządności Trybunału Konstytucyjnego Unii Europejskiej odbywa się zaraz po tym, jak chiński MSZ powiedział, żeby broń Boże nie oskarżać Rosję o atak na dworzec w Kramatorsku, no bo przecież na razie niczego nie ma, nie odbyło się śledztwo, nie ma jego wyniku, więc broń Boże nie oskarżać Rosji. I zaraz potem my sobie z nimi debatujemy w temacie praworządności. Także jeżeli chodzi o całą Unię Europejską i tych oficjeli tamtejszych, to tu nie wierzę w to, że jakakolwiek będzie zmiana. Bardzo liczę na te kraje bałtyckie, no i oby Polska się obudziła i też do nich dołączyła. Ale jak mówię, na razie bardzo mocno tutaj działa Pałac Prezydencki, żeby do tego nie doszło.
Pałac Prezydencki przedstawia ciągle komunistów chińskich jako jakieś takie państwo, z którym można się dogadać, które może tonować nastroje, czy bardziej konflikt między Wschodem i Zachodem, że to jest takie państwo pokojowe, taka siła spokoju, która chce tylko gospodarkę, interesy, żeby się ludziom żyło lepiej, absolutnie nie mając drapieżnych, komunistycznych, militarnych celów. No oczywiście kpie, ale ostatnie wydarzenia, czyli próba zainstalowania baz na Wyspach Salomona, czy to, że teraz wojskowe samoloty przeleciały nad Europą, dostarczając broni do Serbii, broni chińskiej, czyli wojskowe samoloty pokazały się na europejskim niebie. Przypominam, że kiedy okręt marynarki komunistycznej zacumował w Trójmieście, no to minister Macierewicz mówił, że to fake news, że on w ogóle nie słyszał o czymś takim. No to teraz już nie okręt, ale wojskowe samoloty transportowe Chin przelatują nad Europą, dostarczają sprzęt do Serbii, która tam aspiruje do Unii Europejskiej. I informacja chyba najbardziej mrożąca krew w żyłach, to, że Chiny zaczynają przyspieszać wyścig nuklearny, zaczynają rozbudowywać swój arsenał agresywnego atakowania wolnego świata bronią nuklearną. Czy to, co widzimy, przekreśli ten właśnie wizerunek na Zachodzie, rozprzestrzeniany nie tylko przez obóz prezydencki, ale też przez innych takich różnych pseudointelektualistów, tego właśnie stabilizującego gołąbka pokoju, który tylko interesy chce robić z wolnym światem?
Znaczy w pewnych No, w Stanach Zjednoczonych wydaje mi się, że administracja Bidena, to mimo tego, że no, początkowo ocenialiśmy jego no, tak, że być pewnie tutaj pójdzie na dużą współpracę, no to jednak to się nie wydarzyło i wydaje mi się, że jego administracja, ludzie, przynajmniej jakaś część tej administracji, rzeczywiście widzi to zagrożenie i składa te wszystkie, tą całą układankę. No, w przypadku Wysp Salomona wiemy, że za chwilkę tam będzie amerykańska delegacja i będzie przekonywać tamtejsze władze no, do zmiany jednak nastawienia i zerwania współpracy z Chinami, więc oni jakieś podejmują tutaj, no to oni mówią właśnie o tym rozroście arsenału nuklearnego, alarmują. Wydaje mi się, że Wielka Brytania też zaczyna tutaj przeglądać na oczy. Japonia, Australia, to jest ten blok, który rzeczywiście zaczyna budować, oni, te państwa budują silny blok wymierzony w Chiny, widząc to zagrożenie. Także Korea po wyborach teraz, gdzie wygrał je konserwatywny prezydent, też pewnie dołączy do tego bloku. Dla mnie pytaniem jest, czy Polska będzie tutaj, czy Polska dołączy się, czy połączy te klocki i rzeczywiście zrozumie, że to jest ogromne zagrożenie i tłumaczenie Chin tym, że one tylko liczą na gospodarkę i że będą chciały rozmawiać z Chinami, bo będą się bały, żeby się nowy jedwabny szlak nie zawalił. Czy ta wersja nadal będzie sprzedawana w Polsce, czy wreszcie będzie jakaś grupa odważnych polityków, którzy zaczną głośno mówić o tych właśnie o krokach teraz Chin i połączą to jakoś wszystko. Ja na razie tego nie widzę, więc pytanie jest bardziej o Polskę. Tutaj sytuacja wygląda według mnie bardzo źle, no bo widzimy, że i Czechy, i Litwa, i państwa, pozostałe państwa bałtyckie, no rzeczywiście o tym zagrożeniu dużo mówią. U nas raczej, nawet jeżeli pojawi się jakiś artykuł, informacja o tym, że Chiny tak, a nie inaczej, no, że zareagowały tak, że popierają Rosję, to zaraz jest artykuł o tym, że rzekomo oni tam nie będą czegoś tam kupować. A potem się okazuje, że i tak kupują, a teraz jeszcze się okazało, że będą kupować i płacić w rublach. No także to wszystko jest tak, bardzo jest wybielany. Jeśli jednocześnie przychodzi jakaś informacja pokazująca rzeczywiście jasno tę współpracę z Rosją, to zaraz idzie ta tuba propekińska, która to tak manipuluje, żeby pokazać, że jednak Chiny no, tutaj grają. Można wykorzystać, że to może być partner, że oni tutaj mogą coś zrobić. Także no, jednak ta agentura w Polsce jest bardzo silna.
Premier Japonii Kishida bardzo jasno określił to, co robi Rosja. Nazwał to zbrodniami wojennymi, których nigdy nie można wybaczyć. Bardzo ostre słowa i za tym poszły czyny. Wydalenie tak zwanych dyplomatów, czyli szpiegów udających dyplomatów rosyjskich, ograniczenie na import węgla. Czy te wiadomości z Japonii napawają optymistycznie mieszkańców Tajwanu, który najbardziej jest, no, można powiedzieć, po Ukrainie zagrożony tym tandemem rosyjsko-chińskim?
Znaczy ta aktywność Japonii, to widać, że jest bardzo dobrze odebrana, bo oni nie tylko działają w kwestii chińskiej, pokazują to zagrożenie, ale także podejmują pewne kroki, żeby temu przeciwdziałać, ale teraz także w kwestii rosyjskiej, więc nawet kiedyś, kilka dni temu był jeden z mediów, przeprowadziło sondaż, takie pytanie, kto według Tajwańczyków pierwszy przyjdzie z pomocą Tajwańczykom, no i większość wskazała na Japonię. Że to na pewno będzie kraj, znaczy, a zaraz potem mamy Amerykę, ale w poprzednich latach w różnego rodzaju takich sondażach, no jednak zawsze na pierwszym kroku miejscu były Stany Zjednoczone, więc widać, że ta aktywność też powoduje, że a Tajwańczycy to widzą, że Japonia nie tylko mówi, działa i że można na nich liczyć. No zdecydowanie jest w tym bloku państw nastawionych antyrosyjsko, antychińsko, bardzo jasno formułują zagrożenia. To już mówiłam to w poprzednim programie, co cieszy, że Japonia jest także obecna więcej w Polsce, że jest więcej kontaktów. No może w ramach tych kontaktów będzie też jakieś przejrzenie w temacie chińskim. Im więcej będziemy rozmawiać z państwami takimi jak Japonia, jak Tajwan, jak Australia, jak Stany Zjednoczone, to ja myślę, tym bardziej będzie ta kwestia chińska podnoszona i no, być może politycy, pisowcy, którzy no, wiedzą, jakie jest zagrożenie chińskie, a są tacy, no ośmielą się i zaczną rzeczywiście tutaj głośniej mówić i domagać się pewnych działań, takich jak chociażby no, zerwanie w końcu tej współpracy z Huawei, całkowicie odcięcie Huawei od dostępu do 5G. Ale jak na razie no, nic na to nie wskazuje.
Jeśli chodzi o pokazywanie zbrodni komunistów chińskich, szczególnie na swojej ludności, na wszystkich przeciwnikach, na różnych grupach religijnych, takich jak Falun Gong, to jednym z najbardziej takich zasłużonych polityków zachodnich jest Kanadyjczyk David Kilgore, który właśnie zmarł. Czy mogłaby pani redaktor pokazać właśnie zakres zasług tego działacza praw człowieka i polityka kanadyjskiego dla sprawy właśnie praw człowieka i pokazania zbrodni komunistycznych Chin światu?
Tak, rzeczywiście to polityk, jak przestał być politykiem, to człowiek, który cały czas działał na rzecz praw człowieka, nawet już jak było wiadomo, że jest chory, to także cały czas jeszcze gdzieś tam się udzielał, także widać, że bardzo zaangażowany w tą sprawę. I myślę, że nie wiedzielibyśmy o przymusowym pobieraniu organów, nie wiedzielibyśmy to, co teraz wiemy, gdyby nie jego praca. On razem z Davidem Matasem przygotował pierwszy raport na ten temat i to była taka praca, naprawdę bardzo ogromna praca, bo oni dzwonili po szpitalach w Chinach, składali jakieś takie drobne informacje uzyskane od Chińczyków. Naprawdę taka mrówcza praca latami, żeby powstał raport, potem był cały czas uzupełniany i wiemy, do jakiego ludobójstwa w Chinach dochodzi. Właśnie dzięki niemu. Bardzo dużo mówił o tym, jak łamane są prawa. Występował dużo na różnego rodzaju konferencjach, spotykał się z politykami. Mówił, jak łamane są prawa człowieka w Chinach, co spotyka na przykład wyznawców ruchu Falun Gong, którego Chiny bardzo często nazywają sektą, jako coś, co trzeba niszczyć i zwalczać. Także zrobił ogromnie ważną pracę w tym temacie, ale mówił także, działał w temacie łamania praw człowieka, ludobójstwa w Rwandzie czy okrucieństw w Sudanie. Także naszą częścią świata się interesował. Ja pamiętam, że w 2014 roku było w Kanadzie zorganizowany taki protest, właściwie demonstracja wsparcia Ukrainy przeciwko Putinowi. Tam były kluby Gazety Polskiej, był Tomasz Sakiewicz i jednym z przemawiających był właśnie David Kilgore. I wtedy także właśnie przy różnych tych zbrodniach Moskwy mówiono właśnie o zamachu smoleńskim i on był tam, wspierał Polaków, wspierał Ukrainę, także wielki przyjaciel Polski i Ukrainy. Żal, że tacy odchodzą, ale zostawiają po sobie ogromne świadectwo i takie wezwanie, żeby dalej o tym łamaniu praw człowieka mówić. I myślę, że tą pracę jakoś w dużym stopniu w Polsce, w dużym stopniu, w największym chyba stopniu właśnie wykonuje telewizja Idź Prąd. Tak jak David Kilgore informował cały świat, to państwo informujecie Polskę. Także myślę, że także cieszę się, że o nim wspominamy, bo też smutne, wiele mediów, przynajmniej te media prawicowe typu Niezależna, Gazeta Polska, w jakim stopniu współpracowały z nim, chociażby w przypadku tej demonstracji, którą wspomniałam, a nie zauważyłam ani słowa o jego odejściu. Także bardzo się cieszę, że u państwa i dziękuję, że o tym mówimy, o tym człowieku mówimy.
Jako jakieś wspomnienie wielkiej pracy tego człowieka, możecie państwo obejrzeć sobie filmy, które powstały właśnie na temat tych zbrodni. Te filmy były pokazywane przez kluby Idź Pod Prąd w Polsce i za granicą. Hard to Believe, szczególnie wstrząsająca relacja właśnie o polowaniu na ludzi, o wycinaniu organów, o całym biznesie, w którym niestety też spora część odbiorców na Zachodzie jest zaangażowana. Być może stąd jest też taka zmowa milczenia wobec tego procederu. Także jako wspomnienie Davida Kilgora albo swoim znajomym możecie wysłać ten film, albo jeśli jeszcze sami nie widzieliście, go obejrzeć. Cezary, czy coś nowego, wracając do zbrodni smoleńskiej, do zamachu smoleńskiego, czy już pojawiły się jakieś komentarze, może międzynarodowe, czy ktoś z polityków PiS-u, czy może minister Ziobro, prokurator generalny, może MSZ, czy już są jakieś oficjalne doniesienia?
Nie widzę, żeby Ziobro coś komentował, natomiast Tusk stwierdził, że minęła kolejna rocznica zamachu na prawdę, przyzwoitość i na jedność Polaków, perfekcyjna realizacja planu Putina przez PiS. I w tym tonie wielu polityków czy sympatyków opozycji się wypowiada. I obawiam się, że rację może mieć Aleksander Kwaśniewski, który stwierdził, że otwieramy wewnętrzny front. Nie mówię, że taki był plan, ale taki może być skutek, że nie będzie efektu faktycznego w kwestii śledztwa czy karania winnych. Natomiast no, faktycznie znowu większy będzie podział w Polsce. To mówił w RMF-ie dzisiaj Aleksander Kwaśniewski, podnosząc no, akurat rozsądne argumenty. Jeżeli ta podkomisja miałaby niezbite dowody, to kwestia powinna nabrać wymiaru prawnego, powinny zostać sformułowane oskarżenia w stosunku do konkretnych osób, skierować to można do różnych międzynarodowych sądów czy trybunałów i tak dalej. No zobaczymy, być może to się stanie, oby to się szybko stało i oby Aleksander Kwaśniewski nie miał racji tym razem.
No. Na razie widzę, że ten raport jest opublikowany, ale tylko sam raport, załączników nie ma, czyli rozumiem, załączniki są na potem, na potem nie wiadomo kiedy, także no to czy kawałek jest tego wszystkiego, tak, o czym dzisiaj mówił Macierewicz. To też pokazuje, jak to wszystko no, trzyma się kupy.
Rzeczywiście wygląda to na tylko wewnętrzne rozgrywanie sprawy zamachu smoleńskiego. Mówię to z wielkim smutkiem, bo i osobiście, i cała nasza ekipa Idź Pod Prąd Kościoła Nowego Przymierza byliśmy przez kilka lat bardzo mocno zaangażowani w upamiętnianie tej zbrodni, w żądanie śledztwa, w żądanie ukarania winnych. Tu widać, że tylko medialnie jest to na razie rozgrywane. Nie ma żadnych wniosków prokuratorskich, nie słyszymy. Nie ma żadnych dyplomatycznych kroków. Jedynie takie antagonizowanie społeczeństwa w rodzaju włączania syren w wczoraj. Rzeczywiście pomysł głupi, biorąc pod uwagę wojnę tuż obok i to, że mamy prawie 3 miliony Ukraińców gdzieś pod naszymi dachami, no to dźwięk syren dla nich, no to jest jednoznaczne przywołanie traumy. Także jest to jakieś działania takie, bym powiedział, z punktu widzenia teatralno-propagandowego, a nie ma żadnych rzeczywistych działań ani konkretów ekipy PiSu, która rządzi już przecież 6 lat, a nie 6 tygodni czy 6 miesięcy. Bardzo to źle wygląda. Wskazuje albo na jakąś kompletną niemoc i głupotę tej ekipy, albo na jakieś uwiązania międzynarodowe, że oni by tak chcieli, a nie mogli. Ale rzeczywiście wygląda to naprawdę bardzo źle. Będziemy oczywiście do tego tematu wracać. To dzisiaj na gorąco relacjonujemy to, co się działo na tej konferencji z godziny 11. Tu teraz czas na zastanowienie się, co też my, zwykli ludzie, możemy zrobić. Co można zrobić w mediach społecznościowych. Dziękuję za wasze pytania. Będziemy jutro do nich jeszcze wracać, ale jeszcze was poproszę o podsumowanie, czy jeszcze na koniec, biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, to odrzucanie Rosji i komunistycznych Chin od świata Zachodu, że tutaj już to budowanie, takie jak mówił Duda, nie rozpoczynajcie wojny, bo tam nowy jedwabny szlak źle pójdzie, no nie będzie handlu i tak dalej. Czy to już jest przeszłość, czy też cały czas ten duch właśnie tej doktryny konwergencji, czyli połączenia komunistów chińskich i rosyjskich z naszym światem, dalej jeszcze nam grozi, panie redaktor?
O, zdecydowanie. Takie pokazałem te przykłady do wypowiedzi z ludzi z kancelarii prezydenta, czy działania na forum Unii Europejskiej, te spotkania w ramach praworządności chińsko-europejskiej. To są przykłady tego, że cały czas forsowanie tej współpracy z Chinami będzie. że cały czas odrzucenie tego faktu, że Chiny są z Rosją współodpowiedzialne tego, co się dzieje w tej chwili, to cały czas będzie miało miejsce. Dlatego musimy robić swoje, przedstawiać informacje, które pokazują tę współpracę Rosji i Chin, pokazywać, jak dezinformują Chiny choćby w temacie rosyjskich zbrodni, że przekazują narrację po prostu rosyjską. Wszystko to pokazywać kłamstwa i współpracę z Rosją w mediach społecznościowych, pytać także o to polityków. Myślę, że cały czas trzeba robić to samo. Wiem, że wielu ludzi, którzy nas słucha w temacie chińskim, no, zaczęło zmieniać zdanie i zaczęło ostrożniej, przynajmniej ostrożniej, jeżeli nie o 100% zmienić swoje zdanie, wypowiadać się na temat tej wspaniałej przyszłości z Chinami. Także robimy dobrą robotę, ją trzeba kontynuować, a zdecydowanie nie należy tutaj spoczywać na laurach, bo widać, że ten drugi obóz, obóz prochiński, cały czas bardzo mocno działa. Widzimy także, że Chiny nie spoczywają na laurach. Te działania na Wyspach Salomona, ta współpraca w Serbii, wysyłanie sprzętu wojskowego, ten arsenał nuklearny, podwyższanie jego. Widać, że Chiny wykorzystują sytuację, kiedy Stany Zjednoczone, Zachód jest zajęty Ukrainą i w różnych przyczółkach budują swoje przyczółki, wzmacniają na nich swoją pozycję i czekają na następny krok. No, następny krok to może być Tajwan. To na pewno raczej będzie Tajwan, jeżeli gdzieś miałby być następny krok. Więc no, chociażby uświadamiając polityków, uświadamiając Polaków, możemy także do tego doprowadzić, że to nie nastąpi. Także dalej róbmy swoje.
Dziękuję bardzo za tę zachętę. Redaktor Kłosowicz, ostatnie słowo.
O współpracy z Rosją. Sytuacja jest taka, że kanclerz Austrii dzisiaj jedzie do Moskwy. Macron wyzwania do Putina co chwilę. Druga kandydatka na prezydent Francji, Le Pen, no to otwarcie mówi o współpracy z Rosją, czy wychodzeniu wręcz z NATO. No Niemcy wiemy, jak się zachowują. No tam niby mówią, że potępiają, ale w rzeczywistości cały czas tę współpracę z Rosją chętnie by rozwijały i na tyle, na ile mogą, to jeszcze utrzymują. I widzimy demonstracje prorosyjskie w niemieckich miastach. No Węgry to jest oczywiste, czy Serbia, to co wspominaliście. Także jest wiele krajów, które z tą Rosją i z Chinami jeszcze bardziej chcą współpracować. No, optymistyczne są oczywiście te ruchy zrywania, czy tu państwa bałtyckie, czy nawet Polska, Czechy, Słowacja, czy Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, takie mocniejsze, ale to nie będzie takie proste i oczywiste. Ja się obawiam, że w końcu Zachód zechce zrobić Ukrainie pokój, jakby tak zamiast niej coś na kształt tego kiedyś budapeszteńskiego memorandum, że tu no już wojna długo trwa, tam Rosja coś zdobędzie, ogłosi sukces, teraz się szykuje duże starcie na wschodzie, nie wiadomo jaki będzie wynik, no ale tak czy siak, że Zachód będzie chciał przymusić Ukrainę, żeby tę wojnę skończyć, bo tam już żeby stać w ludziach i tak dalej, i taki jakiś dziadowski pokój im wmusić, jak kiedyś mieli te zapewnienia o bezpieczeństwie właśnie z memorandum budapesztańskiego. To Ukraina i inne kraje, które chcą tu wolności i zwyciężenia Rosji, powinny robić wszystko, żeby do takich układów nie doszło, żeby Rosja została faktycznie pokonana i żeby Chiny z kolei wiedziały, że nie mogą liczyć na żadne ustępstwa, wręcz przeciwnie, na twardą, stanowczą reakcję w razie jakichkolwiek ruchów, choćby w stronę Tajwanu, czy jakąkolwiek inną. No, optymistycznym jest ta wiadomość, jeszcze nieoficjalna, ale że ponoć Polska wysłała 100 czołgów T-72 i wyrzutnie grad na Ukrainę. Tak od wczoraj po internecie chodzi, już niektóre portale to podają, a ciągle nieoficjalnie.
Rzeczywiście, gdzieś zniknęły z Lubelszczyzny te czołgi, ja nie wiem gdzie, może i tam trafiły, któż to wie. Widać, że troszeczkę sprytu mają różni nasi oficjele, ale rzeczywiście Rosja i Chiny grają na przeczekanie i zgniły pokój, o czym Czarek mówiłeś, zgniły pokój to jest najgorszy rezultat tej wojny, ponieważ on osłabi wolę walki, da zniechęcenie po stronie wolnego świata, a tylko wzmocni stronę agresorów rosyjsko-chińskich. Także wspierajmy dalej Ukrainę, wspierajmy także militarnie, to apel do polskich władz i cieszę się, że tutaj coś dobrego się dzieje. Sondaże pokazują, że Rosja i Chiny mają szansę właśnie zmęczyć nas, bo już na samej Ukrainie spadły te proporcje poparcia dla wejścia do Unii i NATO. Były tam w okolicach 80% nawet w niektórych badaniach. Teraz zaczynają spadać, że jest rozczarowanie postawą Zachodu, a zbrodniarz Putin śmieje się wszystkim w twarz, tak jak zabił naszą delegację w 2010 roku, tak dzisiaj bezkarnie morduje niewinnych cywilów ukraińskich i niszczy całą Ukrainę. Mówi się, że produkt narodowy Ukrainy spadnie o 50% w wyniku tej agresji. Bardzo dziękuję. Pani redaktor Hanna Szen była z nami.
Też bardzo dziękuję i do zobaczenia.
I redaktor Cezary Kłosowicz, do widzenia. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studio. A teraz poproszę krótki, dosłownie minuta z drobnym okładem. Apel, wypowiedź młodej Ukrainki z Odesy, związanej też z Lublinem, bo tu rozpoczęła studia. Przed wami Daria Korsak, prosto z Odessy.
Ukraina dzielnie walczy od początku wojny, a Polacy dzielnie pomagają Ukraińcom. W naszym kraju jest już kilka milionów uchodźców z Ukrainy i Polacy po prostu zaczęli przyjmować Ukraińców do swoich domów. Czy ty byłaś zaskoczona tą postawą Polaków?
Byłam zaskoczona, że to jest aż tak. Wiedziałam, że Polacy będą pomagać Ukrainie, bo jak obudziłam się 24 lutego, to już w sieciach społecznościowych miałam dużo wiadomości od Polaków, Daria, czy wszystko jest dobrze. Czyli już od pierwszych minutach tej wojny ja już wiedziałam wsparcie Polaków. Ja wybrałam dla mieszkania kraj Polska, ale urodziłam się w Ukrainie i teraz jest wojna w Ukrainie i ja po prostu nie mogę wytłumaczyć, jak dla mnie jest miło, że kraj, który ja wybrałam, czyli Polska, pomaga kraju, w którym ja urodziłam się. Więc ja zrozumiałam, że tamte dwa kraje, czyli Polska i Ukraina, to są po prostu kraje bohatery, bo jak wiadomo, Polska posiada drugie miejsce w pomocy humanitarnej dla Ukrainy, bo pierwsze miejsce to oczywiście Ukraina, bo na przykład ludzie ze wschodu idą do zachodniej Ukrainy i pomagamy, i biznes pomaga, i bezpłatnie jedzenie, i biznes pracuje bezpłatnie, więc ale Polska pomaga nam ze wszystkich innych krajów w pomocy humanitarnej i w pomocy psychologicznej najwięcej. Więc po prostu to jest coś takiego dobrego w tej wojnie. Ale teraz w tej wojnie po pierwsze widać, kto jest kim, czyli nawet chodzi o krajach. Kto po prostu mówi, o tak, Ukraina, my z wami i nic nie robi, a kto nic nie mówi, a po prostu robi. Wiadomo, że Polska nie jest takim krajem jak na przykład Stany Zjednoczone w sensie sankcji, czyli Polska nie może wprowadzić tyle sankcji jak na przykład Stany Zjednoczone, ale Polska może robić wszystko, co Polska może. I Polska robi wszystko, co Polska może. Na przykład Niemcy nie robią wszystko, co mogliby zrobić.
No, trochę awansowaliśmy do grona bohaterów. Bardzo ci dziękujemy, Daria, i czekamy na ciebie po wojnie, po pokonaniu zbrodniarza Putina i jego różnych pomagierów. Czekamy na ciebie w Lublinie. No, Niemcy jak zwykle. Cieszę się, że też dociera to do naszych braci, przyjaciół w Ukrainie, że no, Niemcy ich zdradzili, że Niemcy wyhodowały, pomogły hodować zbrodniarza, który dzisiaj atakuje ich miasta i wioski. No, dzisiaj będziemy się do końca programu zbliżać. Powiem wam, że nasza telewizja funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. Ogromnemu wsparciu. To jest wielki, że tak powiem, powód do zmartwień naszych wrogów, a wielka radość dla nas, mam nadzieję, że dla wszystkich naszych widzów, że taki projekt funkcjonuje w Polsce bez żadnego wsparcia rządowego, tylko w wyniku waszych dobrowolnych wpłat. Mamy taki cel. Co miesiąc 1000 osób, 1000 gitar nam gra, tak to troszeczkę wspomnieniowo nazywamy. W poprzednim miesiącu był rekord z ostatniego tam ponad roku, ponad 1100. Teraz no, taki czas świąteczny, pewnie będzie trochę mniej, ale ten 1000 ciągle jest w grze, to jest nasz cel. Na dzisiaj 305 osób nas już wsparło. Patrzę tu na notatki. 305 osób nas wsparło. Prosimy kolejne osoby, żeby do tego grona dołączyły. Jeśli chodzi o czas świąt, będziemy się starać, by codziennie realizować programy o 13 i o 18. Także w każdy dzień, także w sobotę, także w niedzielę, także w poniedziałek wielkanocny będą programy o 13 i 18. Nie zawsze na żywo. Mam nadzieję, że to nam wybaczycie, ale zawsze ciekawie. Szczególnie już zapraszam was na poniedziałek wielkanocny na 13. Weźcie też, będziecie z rodziną przy stołach świątecznych pewnie. Wtedy prosimy was, byście pokazali im to, co będzie się tutaj działo o 13. A właśnie będziemy pokazywać film dokumentujący niezwykłą operację ratunkową sierot z Mariupola. Także już teraz zapraszam, poniedziałek, 13. Zobaczycie, jak to wyglądało od środka. Potem możecie sobie przeczytać, co napisali polscy no, dziennikarze, to nie, nocnikarze. Pani redaktor Szen, wspominając Dawida Kilgora i Falun Gong, którego komuniści, no, których komuniści postanowili dyskredytować, żeby jakoś zbrodnie na nich usprawiedliwiać, nazywając ich sektą. To w Polsce dzieje się w odniesieniu do protestantów. Już nie tylko polskich, bo przyzwyczailiśmy się do tego, chociaż no, to straszne przyzwyczajenie, że niby w wolnym kraju, w wolnym państwie nazywa się Kościół działający legalnie, nazywa się sektą. To telewizja pisowska zrobiła, przegrała w pierwszej instancji, ale dołożył niedawno, właśnie po tej sukcesie tej misji ratunkowej, gdzie sieroty zostały uratowane z samego Mariupola, gdzie tam największe zniszczenia, największe mordy, jeśli chodzi o skalę, się dzieją. Te dzieci od prawie miesiąca bezpiecznie mieszkają w Kazimierzu Dolnym. No to Dziennik Wschodni raczył tu właśnie użyć tego słowa sekta w odniesieniu do tych, którzy uratowali te dzieci. W poniedziałek wielkanocny o 13:00 premiera naszego dokumentu w tej sprawie. A teraz zapraszam was, co ciekawe, na krótkie wystąpienie lewicowego, z najbardziej tam czerwonej lewicy, można tak powiedzieć, czy zielonej, czy nie wiem, jakie to teraz te lewice są, bo już mi się w oczach robi kolorowa tęcza. W każdym bądź razie, człowiek, jeśli chodzi o wyznawane wartości, ideologię, z drugiej strony barykady. Ale zobaczcie, jeśli chodzi o sprawę wojny, w sprawie ataku Putina, po tej samej stronie, co my. A potem Pomyśl Dziś i Piotr Setkowicz, Kalendarium. Do zobaczenia, Paweł Chojecki. Mam nadzieję, że o 18:00 będziecie znowu nas oglądać.
Drodzy widzowie telewizji Idź Pod Prąd, Z tej strony Jan Cieślak, aktywista z Warszawy. W tym wideo opowiem Wam o tym, co działo się w moim mieście. My, warszawianie, nie przestaliśmy wychodzić na ulicę w imię solidarności z Ukrainą. Zwłaszcza teraz, kiedy okazało się, że Rosjanie zaczęli dokonywać masakr ludności cywilnej. Jednym z miast, które padło ofiarą ich zbrodni, jest Bucza. W środę aktywista Bart Staszewski rozwiesił zdjęcia przedstawiające tę masakrę przed ambasadą rosyjską i zwołał konferencję, której celem było nagłośnienie tego, co wydarzyło się w Buczy. Jednak nie był to jedyny protest, który został wtedy zorganizowany. W sobotę odbyły się dwie demonstracje. Jedną zrobiła Pracownicza Demokracja przy metrze centrum. Druga natomiast odbyła się na Placu Zamkowym. W jej trakcie miał miejsce happening, który polegał na tym, że rozstawiono przed kolumną Zygmunta atrapy przedstawiające ofiary tej zbrodni. Na demonstracji byli też obecni Rosjanie, którzy otwarcie sprzeciwiają się polityce swojego rządu. Ich symbolem jest biała flaga z niebieskim pasem przecinającym jej środek. Jest to przerobiona flaga Rosji. Tylko że czerwony kolor, symbolizujący krew, został z niej usunięty na znak dążenia do pokoju.
Wielu Polaków widzi moralny upadek, czy nawet coś gorszego, zdradę zarówno ideałów chrześcijańskich, zdradę Chrystusa, jak też i zdradę ideałów wręcz zwykłych, ogólnoludzkich, czy powszechnych przez papieża Franciszka, kardynała Parolin, czy innych hierarchów Kościoła. Widzą to szczególnie jasno teraz, kiedy Watykan biernie, a niekiedy czynnie popiera komunistów czy chińskich, czy rosyjskich Putina. I co w tym momencie robi spora część katolików? Oczywiście najodważniejsi mówią dość. To już zbrodnie Watykanu wystarczą. Takich zgniłych owoców nie może wydawać Kościół Jezusa Chrystusa. Inni z kolei chowają się właśnie za takie tytułowe usprawiedliwienie. Mówią, ja przecież chodzę do tego kościoła dla Boga, a nie dla tam papieża, księdza i tak dalej. Warto by, jeśli już rzeczywiście szczerze robisz to dla Boga, bo ja wątpię, myślę, że robisz to ze strachu, robisz to z przyzwyczajenia, robisz to dla ludzi, ale no, zakładając, że jest jakiś tam promil czy niewielki odsetek tych, którzy szczerze dla Boga chodzą jeszcze do kościoła rzymskiego, no to jeśli robisz to dla Boga, to powinieneś od Boga wiedzieć, że On chce, żebyś do tego kościoła chodził. Pokaż mi dowód. Że Bóg chce, żebyś chodził do kościoła Franciszka. A teraz praca domowa dla katolików. Weźcie sobie, jest weekend, ostatnią księgę Biblii, księgę Apokalipsy. Przeczytajcie sobie tylko dwa rozdziały, drugi i trzeci. Tam jest siedem kościołów. Jezus osobiście pisze listy do siedmiu różnych kościołów. I teraz spróbujcie odpowiedzieć sobie, do którego z tych kościołów chodzicie. I dalej. Drugie pytanie, do którego Jezus chce, żebyście chodzili.
Jedenastego kwietnia 1940 roku oddziały niemieckiej policji SS wkroczyły do wsi Skłoby, Hucisko i Gałki. W Skłobach Niemcy zatrzymali wszystkich mężczyzn i zgromadzili w szkole w chlewiskach. Zwolnili tych, którzy mieli mniej niż 15 lat albo więcej niż 60, a pozostałych rozstrzelali w lesie Żucowskim. zabili tam 265 ludzi. W Skłobach podpalili też około 400 domów. W Chucisku, które było już pacyfikowane 31 marca, Niemcy nakazali wszystkim mieszkańcom opuszczenie domów, dali 15 minut na spakowanie. 22 mężczyzn rozstrzelali, a do dołu, w którym ich złożyli, wrzucili granaty. Spalili wszystkie domy w Chuciskach, których było około 100. W Gałkach, które były już pacyfikowane 30 marca, Niemcy zamordowali 11 mężczyzn i dziecko. Spalili wszystkie gospodarstwa, których było około 50. W ten sposób zakończyła się trwająca od 30 marca obława na oddział wydzielony majora Hubala. W tej operacji wzięło udział około 5 tysięcy niemieckich policjantów i SS-manów pod dowództwem SS-Oberführera Fritza Katzmana. Oddział majora Hubala liczył około 100 ludzi. Oba starcia zbrojne pod Chuciskiem i pod Szałasami wygrali Polacy. Niemcy w toku obławy przeprowadzili akcje represyjne w 31 wsiach w powiatach kieleckim, koneckim i opoczyńskim. Najwięcej ofiar śmiertelnych było 11 kwietnia, prawie 300. W sumie Niemcy zamordowali w związku z tą operacją 712 ludzi, w tym dwie kobiety i 6 dzieci. 4 wsie spalono zupełnie, a jedną w większości. Około 2000 mieszkańców trzymano w punktach zbornych. Około 200 przez dłuższy czas w więzieniach. Szczególne okrucieństwo represji 11 kwietnia miało pewnie zamaskować fakt, że oddziału wydzielonego nie udało się rozbić.